tabletem nad morze, ze smartfonem w góry. 12 lipca 2010 00. Jeszcze przed trwającymi właśnie wakacjami premierem miał nowy iPhone 4, będący kolejną wersją ulubionego gadżetu wszystkich miłośników firmy Apple. W połączeniu z nakręcaną przez specjalistów od marketingu modą na tablety, może się zdarzyć, że podczas odpoczynku na plaży nagle przybędzie wokół nas amatorów elektronicznych wydań prasy codziennej czy wciągających książek, a na górskich szlakach spotkamy ludzi robiących zdjęcia najnowocześniejszymi smartfonami. Warto poznać możliwości tych urządzeń, tym bardziej, że mogą się one także sprawdzić w codziennej pracy. S.160385 smartfon modny i użyteczny. Biorąc pod uwagę gigantyczny wręcz popyt na zaawansowane telefony komórkowe, obserwowany na światowych rynkach mimo niedawnego kryzysu, można pokusić się o stwierdzenie, że smartfony stają się powoli gadżetem pierwszej potrzeby i to nie tylko w środowisku biznesowym. Według danych analityków Morgan Stanley, w 2012 rok globalna sprzedaż smartfonów ma przewyższyć łączną sprzedaż komputerów, PC i desktopy, laptopy. Rok później różnica ta ma być jeszcze bardziej widoczna, a przodująca w zestawieniach Nokia może spodziewać się zwiększonej konkurencji. Być może to znajomość statystyk sprawia, że premiery topowych modeli smartfonów nie mogą obejść się bez pełnej celebracji, o czym systematycznie przekonuje nas firma Apple. Podczas czerwcowej konferencji Worldwide Developers Conference, WWDC, Steve Jobs zaprezentował smartfon iPhone 4, będący kontynuacją popularnego iPhone znak zapytania A3GS. Z typowym dla siebie rozmachem Jobs stwierdził, że jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek wykonała firma. Wśród pierwszych uwag osób kontestujących zapał Jobsa pojawiły się opinie o braku literki G przy symbolu nowego smartfonu, mówiącego o wsparciu sieci komórkowych czwartej generacji. Jak się okazało, iPhone 4 nie obsługuje obecnie sieci LTE, będących wstępem do prawdziwych systemów 4G, a jedynie HSPA plus 3.5G. Specjaliści podkreślają jednak, że trudno było oczekiwać takich modernizacji w smartfonie Apple znak zapytania, a ponieważ amerykański operator AT&T, udostępniający swoje zasoby infrastrukturalne do obsługi iPhone znak zapytania A, ma zamiar budować pierwsze sieci LTE dopiero w 2011 rok. Wielce prawdopodobne jest zatem, że kolejna wersja smartfonu Apple znak zapytania A będzie już wyposażona w odpowiednie moduły. iPhone 4 jest nieco cieńszy od swojego poprzednika, grubość obudowy wynosi 9,3 mm. Ma ulepszony dotykowy ekran Retina Display, który odznacza się większą precyzyjnością 326 pikseli na cal wobec 163 w iPhone 3GS i rozdzielczością 960x640. iPhone 4 jest wyposażony w bogate funkcje multimedialne. Ma nowy moduł cyfrowego aparatu fotograficznego 5MP z lampą błyskową LED oraz dodatkową kamerę na przednim panelu wideokonferencję. W nowej wersji smartfona poprawiono także wydajność baterii. Według zapewnień producenta użytkownik będzie mógł pracować w sieci przez 6 godzin 3G lub 10 godzin Wi-Fi. Jeśli będziemy jedynie słuchać muzyki, to czas pracy wydłuży się do 40 godzin. W smartfonie zainstalowano procesor to A4 1 GHz. Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 4. Do Polski iPhone 4 ma trafić na przełomie sierpnia i września. W USA smartfon ten kosztuje obecnie od $199 za wersję z 16 GB pamięci do $299 32 GB przy podpisaniu umowy na 2 lata. Mimo ekspansywnej polityki produktowej firmy Apple, użytkownicy niemal co miesiąc są informowani o premierze nowej wersji konkurencyjnych smartfonów. Od kilku miesięcy polscy abonenci sieci komórkowych mogą nabyć HTC Desire. To zaawansowane urządzenie wyposażono m.in. w 3,7-calowy pojemnościowy ekran AMOLED o rozdzielczości WVGA 480x800, układ Qualcomm Snapdragon QSD8250 o taktowaniu 1 GHz, 576 MB pamięci RAM, 512 MB pamięci ROM z notkartami CROST do 32 GB, 3G z HSDPA, Wi-Fi, B/G, Bluetooth 2.1 ZDR, odbiornik GPS, cyfrowy kompas, akcelerometr, aparat 5MP z diodową lampą błyskową oraz baterię o pojemności 1400 mAh. Na wolnym rynku bez podpisywania umowy z operatorem, smartfon ten kosztuje około 2000 zł. Według wielu specjalistów jest jednym z lepszych dostępnych telefonów z systemem operacyjnym Android podobnym funkcjonalnie do Google Nexus One. Warto dodać, że z danych przytaczanej już firmy analitycznej Morgan Stanley wynika, że sprzedaż telefonów z systemem Android szybko rośnie i w drugim kwartale 2010 rok może przekroczyć sprzedaż iPhone'ów. W lutym BR Samsung zaprezentował pierwszy telefon z przygotowanym przez siebie systemem operacyjnym BADA Wave S. 8500 wyposażono w moduły łączności bezprzewodowej Bluetooth 3.0 i 802.11n. Samsung Wave S 8500 ma ekran dotykowy AMOLED o przekątnej 3,3 cala i rozdzielczości 480x800 pikseli. Wyświetlacz został przykryty szkłem z dodatkową warstwą przeciwdziałającą powstawaniu smug. Podobne rozwiązanie zastosowano w iPhone 3GS. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon, taktowany zegarem 1 GHz. Urządzenie ma 5-megapikselowy aparat z możliwością nagrywania filmów wideo w rozdzielczości 720p, wbudowane GPS i pamięć 2 lub 8 GB zależnie od wersji, którą można rozszerzyć do 32 GB za pomocą kart Microsoft. Obsługuje sieci 3G i 3,5G HSPA i kosztuje około 1,6 tys. zł bez umowy. Wkrótce możemy spodziewać się premiery smartfonów obsługujących sieci LTE/WiMAX 802.16e. Jednym z pierwszych rozwiązań tego typu WiMAX przeznaczonym obecnie na rynek amerykański jest HTC VO4G. Ma on dotykowy ekran o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości WVGA 480x800 pikseli z obsługą multitouch. Wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon QSD 8650 o taktowaniu 1 GHz oraz aparat z matrycą 8 px i możliwością rejestrowania filmów HD w rozdzielczości 720p. VO4G działa pod kontrolą systemu Android. Specjaliści twierdzą, że jest wysoce prawdopodobne, że HTC wprowadzi europejską wersję tego smartfonu. S 260386 tabletowy zawrót głowy. Jak próbują przekonać nas marketingowcy, tablety, podobnie jak smartfony, w szybkim tempie zdobędą rynek nie tylko wśród fanów gadżetów, lecz także w grupie osób ceniących sobie użyteczność współczesnej elektroniki. Przypomnijmy, że tablety mają służyć do przeglądania sieci, pisania i wysyłania maili, oglądania zdjęć, materiałów audio-wideo, grania czy czytania książek. Mają zatem cechy zarówno nowoczesnych smartfonów, jak i netbooków. Tym, co je wyróżnia, jest brak klawiatury i duży, dotykowy ekran. Z czasem ich cechą dominującą ma stać się także cena. Analitycy prognozują, że jednym z obszarów, w których tablety zyskają popularność, będzie rynek książek. Według danych Informa Telekom Sampersand Media, do 2013 rok sprzedaż czytników książek będzie stale rosnąć. Po tej dacie ma natomiast nastąpić spadek, podyktowany wzrostem popytu na bardziej uniwersalne w użytkowaniu tablety. Kwestią kluczową jest tutaj łączność bezprzewodowa Wi-Fi/3G, typowa dla tabletu, a w czytnikach książek dostępna jedynie w droższych modelach. Materiały kopiowane są za pośrednictwem łącza USB lub komputera PC i, co ciekawe, na tablety przychylnie spoglądają również przedstawiciele tradycyjnych mediów. Mogą one bowiem stać się dla nich kolejnym atrakcyjnym sposobem dotarcia do telewidzów czy czytelników. Pewien dysonans zachodzi jednak, gdy porównamy oczekiwania analityków, specjalistów rynku z wrażeniami samych użytkowników tabletów. Często wyrażają oni wątpliwość co do przydatności tabletów w obszarze czytania książek. Sceptycyzm odnosi się przede wszystkim do jakości ekranu używanego w tabletach LCD, jego nieodporności na odbicia światła słonecznego oraz znanemu efektowi zmęczenia oczu. W wyspecjalizowanych czytnikach książek wszystkie parametry widoku informacji, kontrast, nasycenie, wielkość czcionki, natężenie światła są maksymalnie zbliżone do zwykłej książki. Ponadto czytniki takie mogą długo pracować na jednym ładowaniu nawet do 8000 stron. Jeśli w tablecie uruchomimy aplikacje mocno obciążające zasoby systemu filmy, gry, to znacząco wpłyniemy na wydajność akumulatora. Rola tabletów może być jednak nie do przecenienia w biznesie, gdzie stale rośnie liczba często przemieszczających się pracowników. Według szacunków Forrester Research mobilni pracownicy stanowią nawet do 28% wszystkich zatrudnionych w korporacjach. Bieżący rok, pod względem rynkowym, z całą pewnością można zaliczyć do roku tabletów. Już sam jego początek zaowocował mocnym akcentem ze strony Apple znak zapytania. A firma przedstawiła wówczas iPada, nawiązującego swą nazwą do flagowych urządzeń koncernu iPod, iPhone, ważący nieco ponad pół kilograma i kosztujący $499. iPad został wyposażony w 9,7-calowy wyświetlacz IPS i pełną dotykową obsługę multitouch. Urządzenie ma wbudowany akcelerometr, kompas, mikrofon oraz 30-pinowe gniazdko, które służy do podłączania dodatkowych akcesoriów. iPad występuje w wersjach od 16 do 64 GB pamięci SSD, ma zintegrowany moduł 802.11b/GNI Bluetooth. Centralną jednostką obliczeniową iPada jest procesor Apple A4, taktowany zegarem 1 GHz. Akumulator tabletu pozwala pracować do 10 godzin bez ładowania przy minimalnym obciążeniu. Niedługo po premierze koncern zaprezentował wzbogaconą wersję urządzenia tablet iPad 3G, który pozwala łączyć się z internetem za pośrednictwem sieci komórkowych. Dystrybucją kart microSIM, które są kompatybilne z iPadem 3G, mają się zająć operatorzy. Część europejskich operatorów już obecnie wprowadza możliwość nabycia karty microSIM. Wciąż trwają rozmowy między Apple Vodafone Plus, T-Mobilera czy France Telecom Orange. Ceny iPada 3G rozpoczynają się od $629 16 GB do $829 64 GB. Wśród najpoważniejszych wad iPada wymienia się brak wielozadaniowości, wbudowanej kamerki internetowej oraz obsługi formatu Adobe Flash, stosowanego w wielu stronach www. Trudno zrozumieć te braki, tym bardziej, że konkurenci Apple znak zapytania udostępnią lub już oferują tablety z powyższymi funkcjami. Koncern HP oparł część swojej strategii marketingowej opisującej tablet HP z lat właśnie na podkreślaniu, iż obsługuje on format Flash i doskonale radzi sobie z jego wyświetlaniem na stronach www. Produkcję własnego tabletu zapowiedział również Google. Urządzenie, mające być bezpośrednią odpowiedzią firmy na iPada, zostanie oparte na systemie operacyjnym Android i również ma umożliwiać łączenie się z internetem za pomocą sieci komórkowych. Zaawansowane rozmowy trwają obecnie ze spółką Verizon, będącą konkurentem AT&T. Oferta rynkowa tabletów jest wciąż rozbudowywana, a w ich produkcję zaangażowali się najwięksi gracze. Swoje propozycje przedstawili m.in. Lenovo IdeaPad U1 czy MSI Tegra 2 tablet. Podczas czerwcowych targów Computex 2010 Taiwan zaprezentowano kilka modeli tabletów opartych na systemie Google Android 2.1, co według analityków świadczy o szybko rosnącej roli tego systemu w świecie urządzeń mobilnych. Androidowe tablety pokazali m.in. Compal Electronics, Foxconn, Hardkernel. Uczestnicy targów mogli się także zapoznać z produktami MSI ThinkPad 110-calowy ekran, procesor Intel Atom 1.66 GHz, 2 GB pamięci RAM, 32 GB SSD oraz Asus EPAT P121 12-calowy ekran, procesor Intel Core 2 Duo, aparat fotograficzny, obsługa formatu Flash, opartymi na systemie operacyjnym Microsoft Windows. Warto dodać, że nowoczesne tablety są również produkowane w specjalnych wersjach i ich cena jest odpowiednio wyższa. Panasonic TalkPoke H1 wyposażono w procesor Intel Atom Z540, taktowany zegarem 1.86 GHz. Ma on 2 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 64 GB. W zestawie znajdziemy moduły Wi-Fi A/B/GNI Bluetooth 2.1 plus CDR. Wyposażenie dodatkowe obejmuje moduł Gobi 2000 VDO i HSPA 3G, GPS, czytnik linii papilarnych, kamerkę internetową z matrycą 2MPX, czytniki RFID i Smart Chart. Najciekawsze w tablecie jest to, że wytrzyma on upadek z niemal 2 metrów oraz zanurzenie w wodzie, specjalna obudowa. Jest także przystosowany do pracy w ekstremalnych temperaturach. Jego koszt to około $3,300. Wielu producentów, prezentując własne tablety, porównuje je z iPadem, co tylko potwierdza, że Apple ponownie wyznaczył kierunek zmian w części wielkiego segmentu elektroniki użytkowej. Według danych firmy analitycznej RBC Capital Markets, tempo sprzedaży iPadów rośnie. Firma wylicza, że Apple sprzedaje obecnie około 200 tysięcy tabletów tygodniowo. Przewiduje się, że firma do końca 2010 rok na całym świecie sprzeda od 5 do 6 milionów iPadów. S/160387 Bezpieczeństwo na pierwszym planie. Zawsze po pojawieniu się na rynku nowych gadżetów IT rodzą się wątpliwości co do bezpieczeństwa informatycznego przesyłanych lub analizowanych przez nie danych. O aktywności hakerów nie należy nigdy zapominać, czego przykładem jest fakt, że niedługo po premierze iPada 3G, zintegrowanego niejako z usługami świadczonymi przez AT&T, przejęli oni 114 tysięcy adresów e-mail należących do właścicieli tabletów. Wśród ofiar tego zdarzenia znalazły się m.in. takie postacie jak Michael Bloomberg, burmistrz Nowego Jorku, czy Stafrah Emanuel, szef sztabu Białego Domu. Hakerzy zdobyli również adresy poczty elektronicznej menedżerów dużych firm New York Times, Time Warner. Atak stał się możliwy dzięki słabym zabezpieczeniom aplikacji www, którą udostępniał użytkownikom iPadów 3G. operatora T. Nie było to zatem niedopatrzenie samego producenta tabletu. Skrypt napisany przez 9-osobową grupę hakerów GAC Security Group odczytał po prostu dane e-mailowe abonentów, przypisane do ICCID, unikalnego numeru identyfikującego kartę MicroSIM w iPadzie 3G. Jak się wydaje, jedyną niedogodnością dla osób, które straciły w ten sposób adresy swoich prywatnych skrzynek elektronicznych, może być gwałtowny wzrost ilości spamu. Sam fakt takiego zdarzenia zmusza jednak do zachowania odpowiedniego dystansu wobec zalewu nowych aplikacji dedykowanych urządzeniom mobilnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na produkty oparte na coraz bardziej popularnym systemie operacyjnym Android. O ile dla większości zwykłych konsumentów kwestie bezpieczeństwa informatycznego nowoczesnych smartfonów i innych urządzeń mobilnych mogą być drugorzędne wobec mnogości oferowanych przez nie funkcji, o tyle w przypadku rynku biznesowego są to aspekty kluczowe. Coraz więcej firm rozwija własne aplikacje bezpieczeństwa, zapewniające poufność przesyłanych danych. Jedną z najnowszych propozycji, będących obecnie w fazie testów wersji beta, jest AMD Enterprise UTM Mobile Active Defense Enterprise Unified Threat Management. Aplikacja, opracowana przez programistów AMD Mobile Application Development Partners, składa się z dwóch części. Moduł kliencki wgrywany jest do pamięci urządzenia mobilnego opartego na systemach Apple A. Windows Mobile, Android lub Symbian, gdzie następuje weryfikacja zabezpieczeń i zostaje wystawiony elektroniczny certyfikat. Jest on następnie integrowany z serwerem UTM, zainstalowanym wcześniej w sieci korporacyjnej. AMD Enterprise UTM udostępnia funkcję firewalla, ochrony poczty elektronicznej, szyfrowania danych, tworzenia polityki bezpieczeństwa dla poszczególnych pracowników, blokowania podejrzanych stron www i tym podobne. Specjalistyczne oprogramowanie zabezpieczające dla smartfonów i innych urządzeń mobilnych tworzą również firmy mające bogate doświadczenie w produktach dla desktopów czy laptopów, np. Kaspersky Lab Mobile Security Enterprise Edition, Symantec Mobile Security, AVG Mobile Security. Według najnowszych prognoz ABI Research liczba smartfonów chronionych przez zaawansowane aplikacje zabezpieczające wzrośnie 5-krotnie w ciągu następnych 5 lat, a rynek takiego oprogramowania przekroczy w 2014 rok wartość $4 miliardy. Pod względem zainteresowania gadżetami IT Polacy nie odbiegają od reszty świata. W 2009 rok w kraju sprzedano ponad 1 000 000 smartfonów, a dynamika wzrostu osiąga wskaźniki dwucyfrowe. Od sprawności specjalistów do spraw marketingu oraz współpracy ze strony operatorów sieci komórkowych zależeć będzie zaś ewentualny sukces tabletów na wciąż chłonnym polskim rynku.